Witam Państwa bardzo serdecznie na cotygodniowej audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Ania Kurek i poprowadzę dzisiejszą audycję. Rozpoczęliśmy cykl audycji odnośnie zaburzeń mowy i dzisiaj takim kolejnym zaburzeniem, które chciałam poruszyć i też oczywiście wybrałam go też nie przez przypadek, bo w ostatnim czasie jakby właśnie to zaburzenie dość nasiliło się na naszym terenie. A mówię tutaj o mutyzmie, czyli właśnie o takim zaburzeniu mowy, którego tak naprawdę istotą jest brak lub ograniczenie mowy przy jednoczesnym jej rozumieniu. I w ostatnim właśnie czasie tego mutyzmu nam troszeczkę przybywa. On dotyka dzieci tak od trzeciego roku życia. I wiemy to, że też występuje częściej, nawet dwukrotnie częściej niż autyzm. Problemem jest to, że jest często mylony z taką nieśmiałością lub takim niedostosowaniem społecznym. I wielu rodziców i też wielu nauczycieli początkowo jakby lekceważy ten problem i wydaje im się, że dziecko jakby z tego problemu wyrośnie, że to jest taka chwilowa jakby taka nieśmiałość, takie wycofanie, no dziecko jakby w nowej sytuacji, szybciutko się odnajdzie, ale niestety nie jest to dobre podejście, dlatego że im szybciej pomożemy jakby, czy wychwycimy to, że dziecko właśnie ma mutyzm, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w przyszłości jakby będzie funkcjonowało normalnie w swojej grupie rówieśniczej. W praktyce takiej klinicznej wyodrębnia się dwa rodzaje mutyzmu ze względu na jakby etiologię pochodzenia i mówimy tutaj o mutyzmie organicznym i mówimy też o mutyzmie funkcjonalnym, takim psychogennym. Mutyzm organiczny występuje w przypadku, gdy są uszkodzenia mózgu albo też na przykład uszkodzenia obwodowych jakby narządów mowy, gdzie pojawiają się takie dysfunkcje i nieprawidłowości w budowie na przykład krtani jamy ustnej, czy podniebienia, czy języka. I one tak naprawdę wymagają leczenia laryngologicznego i jakby jeżeli ten mutyzm właśnie jest spowodowany właśnie tymi nieprawidłowościami ze strony układu artykulacyjnego, to jest tak, że jakby terapia logopedyczna w tym momencie będzie mało skuteczna i ona jakby nie przyniesie efektów. Efekt będzie wtedy, kiedy zostanie jakby usunięta ta przeszkoda w postaci, nie wiem, zabiegu czy jakby wyprostowania z innej strony. Natomiast dopiero później wchodzi terapia logopedyczna i ona jakby pomaga zbudować jakby system językowy, jakby wzbogacić to słownictwo dziecka. Natomiast mutyzm funkcjonalny rozpoznajemy wyłącznie wtedy, kiedy jest wykluczona jakby dysfunkcja mózgowa, czyli też nie ma zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu narządu mowy, a obecne są takie zewnętrzne czynniki patogenne. I tutaj na przykład mówimy, że tymi czynnikami może być jakby nieprawidłowa struktura rodziny, błędy wychowawcze, czy takie silne przeżycia psychiczne, albo długotrwałe sytuacje takie stresowe. I mutyzm funkcjonalny może przybierać postać na przykład całkowitą i wtedy mówimy o tym, że jest to mutyzm całkowity. Może przybierać też postać selektywną. Wtedy się mówi, że mamy do czynienia z mutyzmem wybiórczym. I też może przybrać postać taką sytuacyjną. Dziecko, którego stwierdzono mutyzm całkowity, nie mówi wcale, praktycznie w żadnej sytuacji. Mogą się tam oczywiście pojawiać takie nieartykułowane dźwięki, krzyki, jakieś tam szepty. Natomiast dziecko nie mówi artykulacyjnie. Dziecko jakby może odpowiadać, ale tak niewerbalnie. Co to znaczy, że na przykład zamiast tak kiwa głową, tak? Mutyzm całkowity, jak już mówiłam wcześniej, ma charakter psychogenny. I tutaj może być to reakcja dziecka na sytuacje trudne lub zagrożenia. Mogą być na przykład w rodzinie konflikty rodzinne, tak? Nie daj Bóg, molestowania seksualne. I wtedy jakby mutyzm jest taką reakcją obronną dziecka. I często niestety też jest tak, że nie można ustalić w ogóle przyczyn właśnie tego zaburzenia, czy w ogóle zachowania dziecka. Dlaczego tak się zachowuje, a nie inaczej? I on też przebiega, ten mutyzm, z takimi dodatkowymi objawami, a mianowicie z dysfagią, czyli z takimi trudnościami w przełykaniu, albo z brakiem łaknienia, albo z taką zredukowaną w ogóle mimiką twarzy. I tutaj często ten mutyzm całkowity towarzyszy takim psychozom dziecięcym i wymaga leczenia klinicznego. I tutaj dopiero, jeżeli jest leczenie kliniczne, to dopiero na tym etapie i późniejszym też zostaje włączona terapia logopedyczna. Natomiast na pierwsze jakby skrzypce w tej terapii na pewno będzie odgrywał psychiatra. Tutaj zawsze, jeżeli chodzi o mutyzm całkowity, bacznie przyglądamy się rodzinie i całemu jakby środowisku dziecka. Dlatego, że nie mówię, że zawsze jest, ale przeważnie jest, że tam są jakieś niepokojące, dzieją się niepokojące rzeczy czy sytuacje, gdzie dziecko jest wystawione na taki dość długotrwały stres. Jeżeli mówimy o mutyzmie selektywnym, czyli wybiórczym, to wiemy, że spotyka on dzieci, czy dotyka dzieci od trzeciego roku życia, tak? I taką najbardziej charakterystyczną cechą mutyzmu selektywnego, czyli wybiórczego, jest fakt, że dziecko na przykład wybiera osoby, w obliczu których na przykład komunikuje się werbalnie, czyli po prostu mówi, tak? Natomiast wybiera sobie osoby bądź sytuacje, w których tak naprawdę przestaje mówić. I najczęściej jest tak, że te dzieci rozmawiają jakby normalnie, bym powiedziała w ten sposób, z członkami rodziny, czyli w domu, ale w momencie, kiedy przychodzą obce osoby, nawet do domu, to dzieci jakby milkną przy tych osobach. Nieraz jest tak, że te dzieci tylko odzywają się przy najbliższej rodzinie, ale na przykład przychodzi już ciocia czy wujek, to przy nich nic nie mówią, tak? Natomiast w ogóle wśród obcych, czyli poza domem, te dzieci w ogóle praktycznie nie mówią. Rzadko się zdarza, ale zdarza się, że na przykład wypowiadają tak kilka prostych słów takim bardzo, bardzo ściszonym głosem. I tu jest charakterystyczne to, że bardzo unikają kontaktu wzrokowego, tak? Zawsze jest tak, że ograniczają do minimum ten kontakt wzrokowy. I przejawiają się przy tym jakby takie symptomy takiego lęku. One bardzo jakby zachowują dystans wobec otoczenia, a jakby już w ogóle ktoś podchodzi, chce nawiązać z nimi kontakt, tak? Mówi, pyta, to te dzieci odwracają głowę, odwracają wzrok, zastygają tak nieruchomo, często w takiej nienaturalnej pozycji. Często jest tak, że nie wyrażają żadnych emocji, Albo wprost przeciwnie, na przykład reagują bardzo intensywnie, tak gwałtownie, reagują płaczem, ucieczką. Nieraz zdarza się i agresja, tak? Bardzo na przykład widać, że obgryzają palce, wkładają te palce do buzi, często dotykają włosów, bawią się tymi włosami, nieraz ciągną sami siebie za włosy, tak? Albo jakby zawijają czy podwijają rękaw, wkładają go do buzi, no cały czas muszą coś mieć w rękach, jakby to sprawia, że jakby rozładowują to swoje napięcie. Bardzo często zdarza się także, że poza domem, czy w oddaleniu od osób bliskich, podczas takich jakby takich sytuacji dla nich właśnie stresujących, pojawiają się dodatkowe problemy. I tutaj tymi dodatkowymi problemami na przykład są trudności ze spożywaniem posiłków. Te dzieci na przykład wstydzą się, boją się w ogóle na przykład jeść przy kimś. Korzystaniem z toalety. Jakby nadwrażliwość też tam jest na pewne bodźce sensoryczne, tak? Często te dzieci mają takie dolegliwości somatyczne, czyli takie nudności, jakby wymioty, bóle głowy, bóle brzucha. Często mają taki spłycony i dość przyspieszony oddech, tak? Mutyzm selektywny nie dość, że mocno zaburza takie zwykłe, codzienne jakby funkcjonowanie dziecka, to też w niektórych sytuacjach może stanowić zagrożenie dla niego zdrowia i też bezpieczeństwa. Dlatego, że niestety zdarza się, że dziecko, które właśnie ma ten mutyzm wybiórczy i jest gdzieś w otoczeniu, tak, jakichś osób obcych, nawet może być to klasa, nawet może być to szkoła, przedszkole, bo mówimy o tym, że wszyscy obcy oprócz najbliższej rodziny, to jakby dla dziecka są obce i nowe osoby, z którymi niekoniecznie on chce rozmawiać, czy ono chce rozmawiać, tak? I wtedy jakby zdarza się, że właśnie te dzieci, jak są w otoczeniu w ogóle innych osób, nie sygnalizują w ogóle swoich potrzeb fizjologicznych. Zdarza się tak, że dziecko na przykład nie jest w stanie iść do toalety. Ono nie zapyta, czy może wyjść do toalety, więc potrafi na przykład cały czas, kiedy jest w danej placówce, czy w przedszkolu, czy w szkole, nie pójdzie do toalety i też nie powie, że chce skorzystać. Często one się moczą, albo wytrzymują, tak? Nie sygnalizują głodu, nie sygnalizują pragnienia, nie powiedzą, że jest im zimno, czy nie powiedzą też, że im jest gorąco, tak? Jeżeli się źle czują, coś ich boli, boli ich brzuch, głowa, w ogóle mają złe samopoczucie, po prostu tego nie zasygnalizują. My się musimy sami domyślić, my powinniśmy bacznie obserwować takie dziecko, dlatego że jakby mamy świadomość tego, że ono nam nie powie, co naprawdę się z nim dzieje, tak? W sytuacjach dla nich zagrożenia też one nie proszą o pomoc, czyli gdziekolwiek by były, gdyby się zgubiły, cokolwiek się stało, nie są w stanie powiedzieć, zgubiłam się, podejść, nie wiem, do osoby, czy policjanta, czy do kogokolwiek. Nie zasygnalizują tego, że na przykład nie wiedzą, gdzie są, albo zgubili rodziców, tak? Warto tutaj podkreślić, że ten mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem psychogennym. Czyli ma przede wszystkim podłoże psychiczne, tak? Jego źródłem jest jakby odczuwany przez dziecko bardzo, ale to bardzo silny lęk, przede wszystkim brak poczucia bezpieczeństwa. I jest to, to jest naprawdę ogromna blokada, jeżeli chodzi o relacje i komunikacyjność. I tutaj nie możemy jakby zostawić dziecka samemu sobie, bo im to też dłużej trwa, tym jakby z mutyzmu wybiórczego, jak powiem tak trywialnie, ciężej wyjść, tak? ale to może będę później o tym mówiła. Natomiast powiem coś o mutyzmie sytuacyjnym, bo mutyzm sytuacyjny jest też przedziwny, bo on pojawia się tak naprawdę u dzieci, które normalnie mówią i praktycznie z wszystkimi, tylko nagle okazuje się, że jest jakaś sytuacja nowa albo jest trudna, to one w tym momencie po prostu z taką sytuacją właśnie nieznaną przestają mówić. Tylko warto tu podkreślić, że tutaj ten mutyzm sytuacyjny, on zawsze ma charakter przejściowy, czyli on dotyczy jakby pewnego krótkiego okresu jakiejś sytuacji, która trwa. I na tą chwilę, na ten moment, na ten pewien czas jakby jest tutaj blokada i dziecko nie mówi. Natomiast to jest przejściowe i po zapoznaniu się z sytuacją, kiedy ona się na przykład częściej zdarza, to dziecko jakby mówi, tak? Przyzwyczaja się do niej i ten mutyzm sytuacyjny, on zanika. I często to dotyczy początków takiego życia przedszkolnego, czyli przychodzi przedszkolak pierwszy raz do przedszkola i przestaje mówić, tak? Często też się to zdarza w szkole, bo jest zmiana otoczenia, też jest zmiana sytuacji i te dzieci też jakby mają na początku taką blokadę i nie mówią. Natomiast później jest tak, że jednakowoż przyzwyczajają się do tej sytuacji, no i zaczynają jakby mówić. I tutaj zawsze uczulam nauczycieli, wychowawców, że jeżeli przychodzi dziecko pierwszy raz do przedszkola i widzimy, że nic nie mówi, tak, wycofuje się, to bacznie się mu przyglądamy, obserwujemy, pomagamy i patrzymy, czy to jest przemijające, czyli widzimy, że dziecko pierwszy, drugi, trzeci, no powiedzmy pierwszy tydzień, no był wycofany, nie mówił, w ogóle nie mówił, ale widzimy, że już na przykład drugi tydzień jest taki, że już zaczyna odzywać się do pani, zaczyna się odzywać do swoich kolegów, to wszystko jest w porządku, ale widzimy, że przeradza nam się coś w tym stylu, że przedłuża się to, że to trwa 2 tygodnie, 3 tygodnie, 5 tygodni, 2 miesiące i nagle mamy grudzień, a dziecko nie odezwało się ani słowa w przedszkolu, to powinien być sygnał do tego, że coś jest nie tak i nie mamy do czynienia ze zwykłą nieśmiałością, tylko z czymś niestety poważniejszym. I też obserwujemy dziecko, bo ważne jest tak, czy on do nikogo nie mówi, czy tylko do wybranych osób, tak? Z jakim mutyzmem mamy do czynienia? Czy tym właśnie wybiórczym, selektywnym, gdzie na przykład jest tak, że dziecko nie mówi z panią do grudnia w ogóle, ale mówi na przykład z jedną dziewczynką czy z jednym chłopcem i jakby my słyszymy te relacje, jak oni komunikują się, podchodzimy do nich, a na przykład dziecko już nie mówi, tak? Albo na to też zwracamy uwagę. Czy jak my podeszliśmy do nich, czy ono przestaje mówić, czy mówi. I na tej, przy tej obserwacji wyciągamy też wnioski, tak? Z jaką postacią mamy do czynienia, czy już mamy z mutyzmem właśnie selektywnym, gdzie na przykład wybrał sobie, że po prostu wybrał sobie panie, na przykład, że nie będzie mówił, tak? A z kolegami się dobrze jakby rozumie. Ale to wszystko, jak mówię, są początki, więc zawsze mówię z przymrużeniem oka, ale zawsze patrzymy na częstość, na czas trwania i na to, jaką to przyjmuje postać, czy rozwojową, czy wybiórczą, czy całkowitą. Zapraszam Państwa na chwilę przerwy, a po przerwie powiem o diagnozie mutyzmu.
się tylko już ze mną kręci. Jazdy płoną jak star. Skasowałaś mnie w swej pamięci, aż mi siebie jest żal.
Miejcie się wszyscy, wszyscy święci.
Witam Państwa po przerwie. To jak wygląda to diagnozowanie mutyzmu wybiórczego na przykład? U większości dzieci mutyzm wybiórczy diagnozuje się między 3 a 8 rokiem życia. Często jest tak, że rodzice wspominają, że dziecko już jakby w wieku takim wczesnym dość niemowlęcym już dają oznaki takiego zahamowanego temperamentu i takiego silnego niepokoju w sytuacjach właśnie takich bardziej towarzyskich, takich spotkaniowych na przykład. I zwykle na dorosłych to sprawia takie wrażenie, że dzieci po prostu są nieśmiałe, one się wstydzą i dlatego nie mówią. I on jest taki wstydliwy, taki zamknięty. On się po prostu boi. Boi dorosłych, tak? Dlatego jest tak, że często właśnie pójście dopiero do przedszkola, a czasami do szkoły, sprawia, że jakby mutyzm wybiórczy staje się tak bardzo widoczny. Dlatego, że i w szkole, i w przedszkolu pojawiają się takie oczekiwania jakby interakcji społecznych, tak? Mówienia, występowania na forum klasy czy jakiejś grupy. I te oczekiwania jakby nasilają objawy i często to właśnie od nauczyciela rodzic dowiaduje się, że dziecko tak naprawdę nie odzywa się do innych, tak? Często jest tak, że mówi, że nie odzywa się do nauczyciela, że unika kontaktu. Wtedy rodzic mówi, tak, o matko droga, niemożliwe. W domu to tak mówi, że buzia się nie zamyka. No, nauczyciel mówi, no ale tutaj nie mówi w ogóle, tak? No i jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, no to wiemy, że mamy do czynienia, jeżeli jest to początek. Czyli jeżeli jakby powiedzmy, do góra, do miesiąca, jeżeli się to utrzymuje, no to możemy stwierdzić, że to był jakby mutyzm sytuacyjny, gdzieś ta nieśmiałość mogła być, ale jeżeli naprawdę utrzymuje się to dłużej niż miesiąc, to wskazana jest jakby wizyta u specjalisty. Im wcześniej jest postawiona diagnoza mutyzmu wybiórczego, tym jakby dziecko wcześniej może zostać poddane terapii, tak, leczeniu. A wiadomo, że im wcześniej rozpocznie taką terapię, wcześniej rozpocznie leczenie, tym jakby są lepsze prognozy, bo zdarza się jest Tak, i że dziecko przychodzi na przykład do przedszkola, nie mówi nic. I wiemy, że mamy do czynienia, tak? Nieraz jest tak, że dziecko przychodzi do przedszkola, jest nieśmiałe, wycofane, ale gdzieś jakby rusza i zaczyna mówić do jakiejś jednej koleżanki. I w tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z tym mutyzmem naszym wybiórczym, bo jeżeli tylko się do niej odzywa, to ewidentnie widzimy, że to raczej jest wybiórcze, to i tak należy wprowadzić terapię. Dlaczego? Dlatego, że istnieją takie przypadki, że dziecko jakby troszeczkę gdzieś tam nawiązuje relacje, a później, nie wiem, czy może być to spowodowane tym, że tych dzieci jest więcej. Sytuacje takie, które wymagają od tego dziecka mówienia, przerażają go. I następuje tak jakby troszeczkę zamknięcie się, jakby dziecko przestaje mówić. I tutaj trzeba zareagować, bo to jest tak, jeżeli się ośmieliło i przemówiło do tej koleżanki, to my musimy wszystko robić, żeby utrzymać i od razu terapię też starać się włączyć. Bo co się dzieje, jeżeli dziecko przestało mówić, nie mówi i niestety utrzymuje się to dłużej, a terapii nie ma. Pamiętajcie, że tutaj terapia jakby sama logopedyczna absolutnie nie wystarczy. To jest tak, że w pewnym momencie, kiedy dziecko nie mówi i utrzymuje się to parę miesięcy, rok, dwa lata, trzy lata, to zaburzenie staje się nawykiem. I jakby dziecko się już tak bardzo przyzwyczaja do tego, że nie mówi, że ten nawyk jego niemówienia niestety, ale będzie trudno zwalczyć. I to już nie będzie takie proste, jak zwykła terapia, powiedzmy, psychologiczno-logopedyczna, tak? Pamiętajcie, ja strasznie uczulam, jeżeli coś będzie trwało dłużej niż miesiąc, dłużej niż dwa miesiące, udajcie się do specjalisty. Powiedzcie rodzicowi, że dana sytuacja trwa w przedszkolu tyle i tyle. Niepokoi nas to. Bardzo proszę o to, żeby pani udała się do specjalisty. I taką oficjalną diagnozę mutyzmu wybiórczego zawsze, podkreślam zawsze, stawia lekarz psychiatra. I oczywiście my pierwsze kroki możemy zawsze skierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej, tak? Jakby lub do innej jakiejś tam poradni, w której powiedzmy przyjmuje psycholog. To jest tak, że często też do tej poradni kieruje właśnie przedszkole czy szkoła, tak jak zobaczyliśmy takie pierwsze właśnie obserwacje. I to nie jest tak, że poradnia postawi nam diagnozę, ale poradnia co zrobi? Psycholog jakby zrobi takie badanie wstępne, takie badanie psychologiczne, które będą jakby, które będzie jakby wskazówką dla psychiatry. Jeżeli okaże się na przykład, że czas oczekiwania na spotkanie właśnie w poradni psychologiczno-pedagogicznej będzie dość odległy, to nic nie stoi na przeszkodzie, pamiętajcie, aby udać się do lekarza też pierwszego kontaktu, do lekarza pediatry, gdzie są też robione bilansy dziecka, gdzie warto poruszyć tą kwestię też i z lekarzem, tak? Też nie zaszkodzi, jeżeli widzimy, że terminy są właśnie odległe do tej poradni. Powiedzieliśmy tym naszemu lekarzowi, co się z naszym dzieckiem dzieje. Możemy, lekarz nas wyśle, ale wiecie, że nie potrzeba do psychiatry skierowania. Idziemy z dzieckiem do psychiatry, tak? I tutaj jest tak, że ten psychiatra przeprowadzi przede wszystkim wywiad z rodzicem dotyczący rozwoju dziecka, czyli tak. Tutaj warto, żeby rodzic sobie przypomniał kolejne etapy rozwoju dziecka i kiedy zauważył jakieś takie trudności, tak? Kiedy były te pierwsze objawy, kiedy on po prostu, jak on zareagował na obcą osobę, czy wydarzyło się w jego życiu, czy w rodzinie coś jakby jakiegoś niepokojącego, były sytuacje zagrożenia. To jest ważne, żeby to powiedzieć psychiatrze i być z nim naprawdę bardzo szczery, bo od tego zależy też jakby powodzenie tej terapii. Diagnozę taką też znacznie ułatwia opinia ze szkoły, z przedszkola, z placówki, czy z zajęć dodatkowych, na przykład na które dziecko uczęszcza. Ewentualnie właśnie te opinie od psychologa, czy logopedy, czy pedagoga, jeżeli w ogóle takie posiadamy. Bo to jest ważne, to znacznie jakby pokaże obraz całości dziecka, dlatego że rodzic też nie zawsze jest jest w domu z dzieckiem, ale nie jest w placówce, tak? Więc jakby tutaj i nauczyciele, i specjaliści, którzy jakby mają zajęcia, widzą więcej tutaj i w innych sytuacjach widzą też to dziecko. W leczeniu takich ciężkich postaci mutyzmu selektywnego korzystne jest na tym początku, i to jest oczywiście też okresowe, zastosowanie farmakoterapii. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dziecko ma taką silną fobię, silny lęk, to właśnie te leki spowodują, że jakby zredukują odrobinę poziom lęku u dziecka, tak? Ale leczenie farmakologiczne, ono nie może być takim zasadniczym elementem terapii. Jakby to powinno być jedynie takim wstępem jakby do takiej terapii, tej właściwej. I ona jakby ma uzupełnić tą terapię w tej początkowej fazie, tak, żeby zredukować, mówię, ten stres. Warto powiedzieć, że tą terapię później mutyzmu, już jak psychiatra jakby wprowadzi tą terapię, prowadzi psycholog i prowadzi też logopeda. I tu musi być bardzo ścisła współpraca między terapeutami, między nauczycielami i między też rodzicami, żeby pewne rzeczy, które w terapii się wprowadza, żeby były utrwalane, żeby w pewnych sytuacjach się właśnie zachowywać tak, żeby dziecko miało poczucie tego bezpieczeństwa. Dziękuję Państwu za uwagę dzisiejszą. Zostało mi jeszcze jedno takie zagadnienie, jak zasady postępowania z dzieckiem właśnie cierpiącym na mutyzm wybiórczy, ale myślę, że już go poruszę na następnym naszym spotkaniu. Dokończę po prostu tą naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję Państwu serdecznie. Miłej nocy życzę. Dobranoc.